Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest niedziela, 22 października 2006 roku, godzina 18:15. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Andrea Kunowa i nasz realizator Manu. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd tygodników Marka Brzezińskiego, magazyn europejski Sylwii Gibbs, magazyn Polska we Francji Anny Bernhardt i wreszcie magazyn Piosenka jest dobra na wszystko Katarzyny Zawickiej. A oto najważniejsze wieści dnia. Zaczynam od komunikatu. Począwszy od przyszłej niedzieli, 29 października, naszą audycję będziemy nadawać tylko od godziny 18 do godziny 19. Audycja poranna o 6:45 i audycja wieczorna o 23 schodzą z anteny. Audycja z godziny 18 będzie transmitowana między 23 a 24 na falach średnich w Paryżu. A o te najważniejsze doniesienia ze świata mówi Paryż RFI. W Budapeszcie rozpoczęły się uroczystości 50. rocznicy powstania węgierskiego przeciwko okupacji sowieckiej, krwawo zdławionego przez Armię Czerwoną przy całkowitej obojętności Zachodu w imię układów jałtańskich. Na uroczystości z tej okazji przybędzie większość szefów państw partnerów europejskich Węgier, w tym prezydent Polski Lech Kaczyński, Czech Václav Klaus, Niemiec Horst Köhler, Austrii Heinz, Finlandii Tarja Karina Halonen, król Hiszpanii Juan Carlos, król Norwegii Harald V. Będzie też prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko. Zabraknie natomiast prezydenta Francji, który wysłał na uroczystości swoją panią minister do spraw europejskich. Rosję reprezentować zaś będzie przewodniczący Izby Wyższej Parlamentu Siergiej Mironow. Uroczystości rozpoczną się dzisiaj wieczorem galowym koncertem w sali Opery Budapeszteńskiej, gdzie przemówienie wygłosi prezydent László Sólyom. Uroczystości oficjalne zbojkotuje jednak opozycja węgierska, domagająca się od kilku tygodni dymisji premiera Gyurcsánego. Partia Fidesz odmawia od lat współuczestnictwa w rocznicowych obchodach u boku socjalistów, spośród których wywodzi się premier. Partia ta jest bowiem bezpośrednim dziedzicem partii komunistycznej. Stanowisko to potępiają surowo historycy i komentatorzy cytowani przez agencję, argumentując, że rocznica ta winna być symbolem jedności wszystkich Węgrów. W Bułgarii odbywa się pierwsza tura wyborów prezydenckich, gdzie obserwatorzy nie przewidują niespodzianek. Sondaże dają absolutną większość obecnemu szefowi państwa, socjaliście Georgowi Parvanovowi, który jednak nie wygra zapewne od razu w tej turze z uwagi na niedostateczną frekwencję poniżej 50%. Druga tura jednak w przyszłym tygodniu powinna mu przynieść pewne zwycięstwo. Zetrze się w niej bowiem z przywódcą skrajnie prawicowej nacjonalistycznej partii Atak, Wolenem Siderowem. Partia ta jest wroga wejściu Bułgarii do Unii Europejskiej, co nastąpić ma, jak wiadomo, 1 stycznia. Jak informuje czeski urząd statystyczny, w piątkowych i sobotnych wyborach samorządowych zwycięstwo odniosła liberalna prawica z partii ODS, zbierając ponad 30% głosów. Wyprzedza ona znacznie socjaldemokratów, byłego premiera Jiřího Paroubka, niespełna 17%, oraz komunistów 11%. W Pradze, w swym tradycyjnym bastionie, ODS zdobyła większość absolutną, 54,5% głosów, co stanowi historyczny rekord od odzyskania niepodległości 17 lat temu. Gorszą wiadomość stanowi frekwencja, która nie przekroczyła 50%. W skali kraju jednak większość mandatów w Radach Narodowych dostała się kandydatom niezależnym lub partiom o zasięgu lokalnym. Także Słowenia głosuje w wyborach samorządowych uważanych przez obserwatorów za test dla centrolewicowej opozycji pragnącej odzyskać teren utracony w wyborach parlamentarnych sprzed 2 lat. Słowenią rządzi koalicja centroprawicowa premiera Janeza Jansy. Grozi jej jednak przegrana w stolicy Lublianie, gdzie szanse na fotel burmistrza ma niezależny kandydat Zoran Janković, jeden z najbogatszych ludzi w kraju, zbliżony do wieloletniego prezydenta Milana Kuczana. Pierwsze wyniki będą znane późnym wieczorem. 22 listopada odbędą się też przyspieszone wybory w Holandii, gdzie sondaże przepowiadają zwycięstwo rządzącej koalicji złożonej z chadecji premiera Jana Petera Balkenende i liberałów. Koalicja nie ma obecnie większości. 29 czerwca bowiem oderwała się od niej mała partia liberalno-demokratyczna na znak protestu przeciwko projektowi zaostrzenia przepisów imigracyjnych. AFP donosi także, że na tydzień przed drugą turą wyborów prezydenckich w Brazylii prezydent Luiz Inácio Lula da Silva zwiększył przewagę nad swym socjaldemokratycznym rywalem Geraldo Alckminem, który nie pozwolił mu wygrać tych wyborów już w pierwszej turze. Sondaże dają Luli 62% głosów, Alckminowi zaś 38%. W pierwszej turze ta proporcja wynosiła około 49 do około 42% na korzyść Luli. Obserwatorzy nie mogą zatem wyjść z podziwu, jak szybko prezydent nadrobił te straty wywołane świeżym wówczas skandalem korupcyjnym w szeregach prezydenckiej partii robotniczej. Krajowa Konferencja Francuskiej Partii Komunistycznej wybrała kandydatkę na kandydata w nadchodzących wyborach prezydenckich. Jest nią oczywiście szefowa partii, towarzyszka Marie-Georges Buffet, której ambicją jest stanąć na czele wszystkich sił antyliberalnych. Teraz kandydatura ta musi jeszcze zostać zatwierdzona przez 140 tysięcy działaczy partyjnych w głosowaniu, do którego dojdzie 11 i 12 listopada. Jeżeli towarzyszka Buffet przejdzie, wystawią na swoją kandydaturę w ramach tzw. kolektywów jednościowych, gdzie spotykają się niektóre prądy radykalnej lewicy francuskiej i gdzie ma ona czterech rywali, na przykład populistę José Bovego. I to nie licząc rosnących w potęgę dwóch partii trockistowskich. Zdaniem 1/5 delegatów na konferencji, którzy odrzucili jej kandydaturę, jest to czarny dzień dla partii, gdyż należało ich zdaniem wysunąć kandydaturę reprezentującą wyłącznie FPK, a nie dążyć do reorganizacji pejzażu politycznego. Rzecz w tym, że w poprzednich wyborach prezydenckich taki kandydat nie osiągnął nawet 4%. Kandydatka już odrzuciła wszelki układ z socjalistami przed pierwszą turą. Mówi Paryż RFI. W Seulu doszło do kilkutysięcznej manifestacji pacyfistycznej w obronie Korei Północnej i przeciwko Stanom Zjednoczonym. W manifestacji wzięli udział studenci, związkowcy i organizacje społeczne protestujące przeciwko sankcjom podjętym przez ONZ wobec Pchenjanu po próbie nuklearnej. Pod koniec lat 90. lewica południowo-koreańska zaczęła prowadzić wobec komunistycznej północy tak zwaną politykę słoneczną, ustępstw i dotacji, którą popierają nacjonaliści z lewa i z prawa. Pod naciskiem Waszyngtonu Seul zgodził się zrewidować finansowanie dwóch projektów gospodarczych mogących jawnie posłużyć komunistycznemu programowi nuklearnemu. Pchenjan kontynuuje natomiast swój szantaż nuklearny, jak pisze AFP, ogłaszając, że byłby skłonny odstąpić od drugiej próby nuklearnej, gdyby Waszyngton zaprzestał prowokacji, a powróci do sześciostronnych negocjacji, jeżeli Amerykanie zdejmą nałożone na Koreę Północną sankcje finansowe. Wedle południowo-koreańskiej agencji Yonhap, powołującej się na źródła dyplomatyczne w Seulu, zobowiązanie takie Kim Jong-il podjął wobec chińskiego wysłannika w Pchenjanie. Pogłoski o tym doszły już wcześniej z Pekinu. Waszyngton wita je ze skrajnym sceptycyzmem. Tymczasem pani Condoleezza Rice opuściła Moskwę po zakończeniu podróży dyplomatycznej, która zaprowadziła ją także do Korei Południowej i Chin, a której tematem był właśnie kryzys nuklearny wokół Korei Północnej. Pani Rice spotkała się dzisiaj po raz drugi ze swym rosyjskim kolegą Sergiejem Ławrowem. Nie ma jednak żadnych informacji o przebiegu tej rozmowy. Szefowa Departamentu Stanu skorzystała z okazji, by spotkać się w Moskwie z rodziną i kolegami zamordowanej dziennikarki opozycyjnej Anny Politkowskiej. Mówi Paryż RFI. Rzecznik irańskiego MSZ-u oświadczył, że jeżeli Rada Bezpieczeństwa podejmie wobec Teheranu sankcje związane z irańskim programem nuklearnym, Iran podejmie właściwe kroki. Mohammad Ali Hosseini nie sprecyzował jakie, podkreślając, że wszystko zależy od owych sankcji. Agencje są zdania, iż jest to po stronie irańskiej wyraz przekonania, iż sankcje są nieuniknione. Rzecznik oświadczył, że w irańskiej polityce nie ma miejsca na ewentualność zawieszenia prac nad wzbogaceniem uranu. I podkreślił, że zachodnie mocarstwa próbują stosować wobec Iranu politykę kija i marchewki. Najnowszy numer tygodnika Der Spiegel podaje, że agent niemieckiego wywiadu prowadzi obecnie z polecenia ONZ negocjacje na temat wymiany jeńców między Izraelem a organizacją Hezbollah. Według tygodnika misję powierzył mu we wrześniu sekretarz generalny Kofi Annan. Agentów znany jest bowiem z dwóch poprzednich podobnych negocjacji. Chodzi nade wszystko o dwóch żołnierzy izraelskich, których porwanie było bezpośrednią przyczyną izraelskiego ataku na Liban tego lata. Tymczasem szef dyplomacji egipskiej Ahmed Ahmed Abulgheit powiedział w egipskiej telewizji państwowej, że Hezbollah dopuścił się tej prowokacji, by uniknąć rozbrojenia w ramach realizacji porozumienia z 1989 roku, do której zmierzały libańskie negocjacje wewnętrzne. Natomiast izraelski minister obrony Amir Peretz oświadczył, że Izrael będzie kontynuować loty nad Libanem, by powstrzymać przemyt broni dla Hezbollahu, gdyż władze libańskie nie wypełniają swoich zobowiązań wynikających z rezolucji nr 1701 Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zdaniem Izraela Syria nadal zbroi swoich libańskich popleczników. Mówi Paryż RFI. Hiszpański dziennik El País poinformował, że w odpowiedzi na zarzuty pod adresem stanu praw człowieka w Rosji na szczycie w Lahti zirytowany Putin oświadczył na nieformalnym obiedzie w piątek, że Hiszpania nie będzie go pouczać, bo jej burmistrzowie zamieszani są w skandale korupcyjne, a Włochy mają siedzieć cicho, bo to nie Rosjanie wymyślili mafię. Dziennik El País podkreśla, że to tradycyjna taktyka Putina. Najlepszą obroną jest atak. O biciu Murzynów tym razem nie było mowy. A teraz po wiadomościach mamy dla Państwa przegląd tygodników Marka Brzezińskiego.
Paryż, region paryski Île-de-France. Oto tytuł okładki prawicowego dziennika Le Point. Napis mający w tle najbardziej pocztówkowy z możliwych wizerunków Paryża. Kamienice w tle, na wzgórzu bielejąca w słońcu bryła Bazyliki Sacré-Cœur na Montmartre. Place wielkich robót, Boulogne, lew brzeg Sekwany, cena za metr kwadratowy w poszczególnych dzielnicach. Miasto, które ulega ciągłym przeobrażeniom, to jest motyw przewodni tygodnika odzwierciedlającego to, co myśli francuska centroprawica. L'Express. Pismo po tej samej stronie barykady zajmuje się pracownikami państwowymi. Tę klasę społeczną ogromnej sile politycznej wywierającej niesłychany wpływ na to, co się we Francji dzieje, drąży robak korupcji, według gazety. A oto i lektyka, którą niesie dwóch ubranych w garnitury pod krawatem facetów, a w środku ten trzeci też w garniturze i też pod krawatem, tyle, że ma przy uchu niczym niesforny kierowca telefon komórkowy. To okładka lewicującego, a w niektórych sprawach wręcz lewackiego tygodnika Le Nouvel Observateur, na łamach którego jedynie Jacques Julliard zachowuje postawę nakazującą szacunek wobec lewicy. Jego poglądy są niesłychanie wyważone i obiektywne, czy to dotyczą Ségolène Royal, czy to niego Bera. Oto co przyciąga uwagę trzech najpoważniejszych tygodników francuskich, tych, które kształtują opinię publiczną tej części społeczeństwa, którą stać na zadanie sobie ambitniejszych pytań. A że nie samymi ambicjami jest światopogląd brukowany, to dodajmy, że sportowy dodatek do L'Équipe pisze o związkach między muzyką a sportem. WSD i Paris Match zajmują się w tym tygodniu tragedią trojga noworodków, jakie zostały zamordowane przez ich matkę, jedno we Francji, dwoje w Korei Południowej. Voice zajmuje się adoptowanym afrykańskim dzieckiem Madonny, zaś Gala pisze o tym, że Camilla i książę Karol nie mogą na siebie patrzeć. Co więcej, ona niemal z premedytacją narusza wszelkie zasady protokołu, co jego wiecznego pretendenta do tronu wprawia w irytację. Tyle jeśli chodzi o tygodniki te takie lżejsze. Natomiast stan nastroju społeczeństwa francuskiego zdaje się oddawać sondaż, na jaki natrafiamy na łamach mocno lewicowego, jako się rzekło, Le Nouvel Observateur, które pisze, że obok tych, którzy zawsze cieszyli się w republikańskiej Francji przywilejami i ulgami, czyli funkcjonariuszy państwa, pojawiły się nowe kasty tych lepszych. Zdaniem tygodnika ci nowi to produkt rozbuchanego kapitalizmu, jaki teraz dotknął Francję. Spadochroniarze lądujący niczym kot na czterech łapach z sześciocyfrowym wynagrodzeniem, krwiopijcy pompujący bogactwo z giełdy, dzieci neopotyzmu, czyli córeczki, synkowie tych, co to są już przy żłobie. Jednym słowem, bogactwo przekazywane zgodnie z zasadami monarchii. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego na potrzeby Le Nouvel Observateur, 77% ankietowanych uważa, że ministrom i wyższym urzędnikom administracji państwowej nie należy się przywilej korzystania z mieszkań służbowych. Umówmy się, że nie jest to kawalerka 16 metrów kwadratowych z toaletą, sypialnią i kuchnią w jednym pomieszczeniu. Niemal tyle samo zapytanych sprzeciwia się ich zdaniem wyśrubowanym pensjom szefów wielkich przedsiębiorstw. 6 na 10 ankietowanych uważa z kolei, że niczym jest nieuzasadnione stosowanie zasad kumoterstwa, czyli powiązań rodzinnych przy rozdzielaniu lukratywnych stanowisk i innych apanaży. To brzmi tak, jakby 66% Francuzów zapomniało o tradycji dworskiej w Wersalu. Tyle samo jest przeciwników przywilejów w formie samochodów służbowych, darmowych przyjazdów w transporcie publicznym, ba, darmowych rachunków za prąd czy za gaz. Identycznie liczba ankietowanych zgłasza swój sprzeciw wobec osób korzystających ze specjalnych ulg w przechodzeniu na emerytury, a dotyczy to takich okrętów flagowych służby państwowej jak koleje SNCF, to francuskie PKP, czy moloch energetyczny EDF. Tylko 1/3 zapytanych przeszkadzają długie wakacje nauczycieli. Według Ledowego Obserwatora sfera przywilejów zwiększyła się niemal o 50%. Co gorsze, także niemal 50% Francuzów poproszonych o wskazanie na tego, do kogo ma zaufanie, palcem pokazywało na pustkę. 1/4 uważa, że godne zaufania są stowarzyszenia o charakterze obywatelskim. 16% wierzy związkom zawodowym, tylko 7% środkom masowego przekazu, zaledwie 4% politykom, od których przecież tak wiele zależy. A aż połowa zapytanych nie wierzy nikomu z aktorów na publicznej scenie polityczno-społecznej. Jeszcze ciekawsze są podziały w zależności od poglądów politycznych zapytanej francuskiej czy zapytanego Francuza. 80% sympatyków rządzącej centroprawicowej UMP uważa obecny system uprzywilejowanych emerytur za niesprawiedliwy. Ten pogląd podziela połowa lewicowych deputowanych do Zgromadzenia Narodowego. Przeciwko zbyt wysokim pensjom szefów wielkich przedsiębiorstw protestuje 82% zwolenników skrajnie prawicowego Frontu Narodowego i niemal tyleż samo sympatyków partii komunistycznej, socjalistów i zielonych. Co mogłoby sugerować, że francuska skrajna prawica i lewica, a więc orientacje z zupełnie odmiennych biegunów francuskiej sceny politycznej, mają w niektórych sprawach niemal identyczne poglądy. Le Nouvel Observateur, tygodnik lewicowo i lewacko nastawionej części francuskiego społeczeństwa, dalej przeprowadza analizę, jak to określa, sportu narodowego Francuzów, a mianowicie piętnowanie przywilejów funkcjonariuszy państwowych. Centroprawicowy L'Express z kolei patrzy na tę grupę społeczną z punktu widzenia tego, do jakiego stopnia została ona przeżarta korupcją, a zatem podatki, transport i inne przywileje i wszystko to przy akompaniamencie korupcji. Zaczyna się od maleńkiego układu między kumplami, a kończy na astronomicznych sumach i to dotyczy wszystkich dziedzin życia gospodarczego kraju, spraw związanych z imigracją, z handlem nieruchomościami, z transportem, a nawet z uzbrojeniem i z podatkami. A zatem lewicowy Le Nouvel Observateur pisze o przywilejach funkcjonariuszy centroprawicowy L'Express, o korupcji wśród tej samej grupy społecznej, która, i teraz nie mamy się temu co dziwić, w najbardziej zażarty sposób broni swojej pozycji, a kto jej chce tknąć, ten wywoła falę strajków. Ale to już refleksja czytającego tygodniki, w których znajdujemy również materiały poświęcone wydarzeniom w Budapeszcie w 1956 roku. L'Express określa to, co się działo wtedy w stolicy Węgier, mianem moralnej rewolucji. 23 października, czyli jutro, przypada okrągłe pół wieku, jak do tego doszło. Budapeszt dźwignął się z kolan przeciwko totalitarnemu jarzmu sowieckiemu. Powstanie, w istocie swej rzeczy zwycięskie, zostało stłumione w bezpardonowy i krwawy sposób przez Moskwę. L'Express udało się zajrzeć do archiwów rosyjskich, które teraz pozwalają gazecie na pełniejsze oddanie nastrojów i atmosfery, jaka panowała na budapesztańskich ulicach. Węgierski historyk François Feuty uważa, że nareszcie w gruzy rozpadł się kolejny mit komunizmu. Mit podtrzymywany przez Rosję. No właśnie, a co nowego nad rzeką Moskwą? Tymi sprawami zainteresował się Bernard-Henri Lévy, filozof i publicysta, który na łamach prawicowego Le Point zastanawia się, co by to też się stało, gdyby Jacques Chirac, prezydent Francji, odebrał prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi Legię Honorową. Wiem, że nie wolno oskarżać bez posiadania dowodów w garści, pisze Lévy w L'Express i dodaje, że wie też, iż kilka osób mogło zamówić zlecenie zamordowania Anny Politkowskiej. 4 kule kaliber taki, jakiego używa rosyjska policja. Lévy rozwija swoją myśl. Były szpieg KGB staje się teraz panem i władcą całej rosyjskiej mafii. Niemniej niech nam będzie wolno wierzyć, że to morderstwo nie ma nic wspólnego z panującym obecnie w Moskwie klimatem pogromów, prześladowań, niczym nieokiełznanego bezprawia. Klimatem, dzięki któremu, tak jak kiedyś na Czeczenów, teraz w równie oficjalny i równie bezkarny sposób poluje się na Gruzinów. I to wszystko w epoce Putina, za rządów którego zamordowano nie jedną dziennikarkę, ale 10 dziennikarzy. Putin, który gdy tylko słyszy niezależne słowo, to natychmiast wyciąga pistolet i naciska na spust, pisze Bernard-Henri Lévy w Le Point.
To był przegląd tygodników sporządzony dla Państwa przez Marka Brzezińskiego. Natomiast Sylwia Gibbs, nie szczędząc środków, pojechała do Parlamentu Europejskiego, by tam zrobić następujący reportaż.
Parlament Europejski można zwiedzić nie wychodząc z domu. Wystarczy otworzyć stronę internetową europarl.europa.eu. a potem kliknąć na polską wersję portalu. Przewodniczący Hiszpan Josep Borrell wita nas serdecznie w rozszerzonym Parlamencie Europejskim. W czerwcu 2004 roku wyborcy w 25 krajach członkowskich wybrali 732 posłów i posłanki. Reprezentują oni interesy 457 milionów obywateli Unii Europejskiej. Na parlamentarnej mapie reprezentacje krajów członkowskich są bardzo nierówne. 14 posłów i posłanek duńskich, 5 maltańskich, 78 francuskich. Ale wpływ tych reprezentacji na decyzje parlamentu nie zależy wyłącznie od liczebności mieszkańców danego kraju. Zależy być może jeszcze bardziej od ich przynależności do grup politycznych w Parlamencie Europejskim. 3/4 eurodeputowanych niemieckich i francuskich, wszyscy Węgrzy, należą do 3 najliczniejszych frakcji, które decydują o wynikach głosowania nad projektami dyrektyw i rozporządzeń Komisji Europejskiej i nad kształtem przyjmowanych rezolucji. Frakcje te to Grupa Chrześcijańskich Demokratów z Europejskiej Partii Ludowej i Socjaliści. Języczkiem uwagi jest Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy. W tych najważniejszych frakcjach zasiada tylko połowa spośród 54 eurodeputowanych polskich. Pozostali są albo niezrzeszeni, albo należą do 2 najmniejszych grup parlamentarnych – Unii na rzecz Europy Narodów i Niepodległość i Demokracja. W pozostałych, nieco liczniejszych frakcjach Zielonych i Zjednoczonej Lewicy Europejskiej, w której zasiadają komuniści, Polaków nie ma. Grupę Niepodległość Demokracja charakteryzuje zależnie od punktu widzenia eurokrytycyzm, eurorealizm lub eurosceptycyzm. W każdym zaś razie jej sytuacja jest schizofreniczna, jak ją określił Janusz Onyszkiewicz, jeden z 2 polskich wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego. Drugim jest Jacek Sariusz-Wolski.
Oni są pewnie w sytuacji dosyć schizofrenicznej, dlatego że działają w strukturze i w instytucji, która według nich w ogóle nie powinna istnieć. No, ale to im jakoś nie przeszkadza. Co prawda na samym początku podjęli heroiczną, ale powiedziałbym żałosną próbę zgłoszenia wniosku o samorozwiązanie się Parlamentu Europejskiego, co zostało skwitowane oczywiście wybuchem śmiechu na sali, ale już po tym podobnych prób nie podejmowali, ale głosują regularnie przeciwko rozmaitym postanowieniom Parlamentu Europejskiego, co nie przeszkadza im jednak brać po prostu pensji z parlamentu, czy z tej racji, że właśnie w tym Parlamencie Europejskim zasiadają. Powtarzam, że jest to sytuacja dosyć schizofreniczna, ale nie tylko oni się znajdują w tej sytuacji. Wszyscy w tej grupie, a jest także i dosyć duża grupa posłów z Wielkiej Brytanii, dzielą podobne trudności.
Mówił wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Janusz Onyszkiewicz. Na ogół podziały w Parlamencie Europejskim są mniej ostre niż w parlamentach narodowych. Chrześcijańscy demokraci i socjaliści razem przedstawili wiosną 2006 roku poprawioną wersję kontrowersyjnej dyrektywy usługowej. Dyrektywę o liberalizacji usług portowych cały parlament odrzucił. Stoczył też solidarną walkę o zwiększenie unijnego budżetu, który z takim trudem wynegocjowała w grudniu 2005 Rada Europejska. Oto co powiedziała nam na ten temat w lutym 2006 polska eurodeputowana Lidia Geringer de Odenberg.
Myślę, że parlament jednak nie odpuści ani pieniędzy na kulturę, a szczególnie na edukację, bo oszczędności w tych działach to są znikome kwoty w skali całego budżetu. Więc to są takie kosmetyczne posunięcia, że tutaj zaoszczędzimy, tam zaoszczędzimy, ale ile? 1 000 000 euro czy 500 000 euro? Nie możemy oszczędzać na studentach, na programie Sokrates, jeżeli student otrzymuje od 300 do 500 euro stypendium i to jest jakby jeden grant, prawda? I my pozbawiamy 30 000 młodych ludzi takiej możliwości. Więc to nie jest dobra droga, żeby tutaj szukać oszczędności. Myślę, że w związku z tym parlament nie popuści, tym bardziej, że mamy do realizowania strategię lizbońską, to się bardzo dobrze w to wpisuje. Edukacja, nowe technologie, rozwój, więc tu nie możemy szukać żadnych oszczędności.
Mówiła Lidia Geringer de Odenberg, posłanka Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim. W rezultacie eurodeputowanym udało się wyrwać dodatkowe 4 miliardy euro na programy, których dotknęły największe cięcia budżetowe – stypendia, Erasmus, kształcenie ustawiczne, innowacje i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw. Porozumienie budżetowe na lata 2007-2013 podpisano 5 kwietnia 2006 roku. Poprzedzające je negocjacje były twarde i dowiodły raz jeszcze, że Parlament Europejski chce odgrywać pełnoprawną rolę w trójkącie, jaki tworzy z Komisją i Radą Europejską. Pierwszoplanową rolę w tych negocjacjach odegrali dwaj eurodeputowani Grupy Europejskiej Partii Ludowej, sprawozdawca Niemiec Reimer Böge i przewodniczący Komisji do Spraw Budżetu Polak Janusz Lewandowski. Na czym polega rola przewodniczącego Komisji Parlamentarnej? Mówi drugi polski eurodeputowany stojący na czele Komisji do Spraw Petycji, Marian Libicki.
On jest z wyboru komisji, a więc on nie ma jakiejś wielkiej władzy. On porządkuje pracę, on proponuje pewne rozwiązania, ale proponować może oczywiście każdy członek komisji tak samo. No pewna koordynacja prac, pewne propozycje przyjmowania pewnych określonych stanowisk, to jest to, co oczywiście jest pewne daje możliwości przewodniczącemu, ale jak mówię, to polega głównie na kierowaniu sprawami, ale oczywiście z natury rzeczy przewodniczący ma większą znajomość rzeczy niż członkowie komisji. Członkowie komisji są często, nawet zawsze, członkami i również innych komisji. Także ich, powiedzmy, zainteresowania są bardziej rozproszone, prawda? Komisji petycji, no można powiedzieć, że żyje na co dzień sprawami komisji petycji, więc jest pewnie jednym z najlepiej, albo być może najlepiej zorientowanym członków komisji petycji. Daje mu to możliwość oczywiście nadania pewnego biegu sprawom i takiego, powiedziałbym, profilu, który uważa za najbardziej właściwy.
Mówił Marian Libicki, deputowany Grupy Unii na rzecz Europy Narodów. W Parlamencie Europejskim działa 20 komisji stałych, które zajmują się mniej więcej tymi samymi sprawami, co komisje parlamentów narodowych. Każdy eurodeputowany może należeć do kilku komisji, mówi Lidia Geringer de Odenberg.
Każdy z posłów jest pełnoprawnym członkiem w jednej komisji. Drugą wybiera właśnie na zasadach zastępcy. Z tym, że różnica pomiędzy zastępcą a pełnoprawnym członkiem właściwie jest praktycznie żadna. Tylko w momencie, kiedy jest kworum w czasie głosowań i jest pełna obecność wszystkich pełnoprawnych członków, wtedy ktoś, kto zastępuje, nie ma prawa głosowania. Natomiast ma prawo zgłaszania swoich inicjatyw, poprawek, zabierania głosu, dyskusji. Jest takim samym członkiem danej komisji, jak ten, kogo zastępuje, ale tak naprawdę nie zastępuje się konkretnej osoby, tylko to miejsce w danej grupie politycznej. Dodatkowo można w kilku komisjach być dodatkowym członkiem czy też zastępcą w takich komisjach jak Komisja Równouprawnienia i Praw Kobiet czy Komisja Petycji. Ja akurat jestem w tych dwóch komisjach dodatkowo, które postanowiłam jeszcze wpisać do swojego kalendarza ze względu na to, że nie było odpowiedniej reprezentacji Polski w tychże komisjach, odpowiednio szerokiej reprezentacji. Zatem poza moją główną działalnością Komisja Rozwoju Regionalnego i Komisja Budżetowa jeszcze mam te dwie petycje, dlatego że najmniej petycji było z Polski, co nie znaczy, że jesteśmy idealnym krajem, gdzie nikt nie pisze skarg, tylko obywatele nie wiedzieli o tym, że mogą się zwrócić do Parlamentu Europejskiego ze swoimi problemami. I mam nadzieję, że teraz będą coraz szerzej o tym informowani, również dzięki sieci moich biur. I Komisja Równouprawnienia i Praw Kobiet. Jest to bardzo duży problem w skali całej Unii Europejskiej, z którego nawet nie do końca zdajemy sobie sprawę. Szczególnie jeżeli nie ma żadnych statystyk, które szczególnie w nowych krajach członkowskich pokazują, w jakiej skali jest to problem.
Mówiła Lidia Geringer de Odenberg z Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim. Od lipca 2004 do grudnia 2005 roku do Komisji Petycji wpłynęło 1609 skarg, średnio 3 dziennie. Coraz więcej z nich pochodzi z 10 nowo przyjętych krajów członkowskich, ale prawie 1/3 tych petycji nie została przyjęta, gdyż nie dotyczyły łamania prawa unijnego. Inne, o których mówi Marian Libicki, załatwiane są bardzo powoli.
Do nas wpływają skargi ze wszystkich państw. Zdaliśmy przykład Hiszpanii. Bardzo dużo skarg dotyczących naruszeń środowiska pochodzi z Włoch i z Grecji. Z Wielkiej Brytanii były dwie wielkie skargi dotyczące nieprawidłowości, delikatnie mówiąc, ubezpieczeniowych. To była sprawa Lloyds'a i sprawa Equitable Life. Z Francji było wiele spraw dotyczących naruszenia środowiska, ochrony środowiska i była jedna sprawa, powiedziałbym, europejska, która we Francji jednak wzbudziła szczególne protesty. Mianowicie dyrektywa, która zobowiązywała prawników, adwokatów, radców prawnych do informowania władz śledczych, o ile mieliby wrażenie, adwokaci i radcowie prawni, że ich klienci być może piorą brudne pieniądze. Oburzenie prawników wzięło się stąd, że byli oni tą dyrektywą zobowiązani do donoszenia na swoich klientów, o ile by mogli przypuszczać, że zachodzi możliwość, że piorą oni brudne pieniądze. To w istotny sposób podmywa fundament współpracy adwokat czy też prawnik, jego klient, jeżeli ten klient przychodzi i może się obawiać, nawet jak ma czyste sumienie, no a powiedzmy sobie szczerze, klienci adwokatów nie zawsze mają czyste sumienia, że jego adwokat, czyli jego opiekun będzie informował, jak zajdzie tylko podejrzenie, że wchodzi w rachubę pranie brudnych pieniędzy. Także tutaj, jak sądzę, trudno się dziwić, że prawnicy nie mogli się pogodzić z tą dyrektywą.
Mówił Marian Libicki z Grupy Unii na Rzecz Europy Narodów, przewodniczący Komisji do Spraw Petycji. Przedstawiając doroczny bilans działalności, komisja uznała, że należy ją wzmocnić liczebnie, aby mogła sprostać swym zadaniom, to znaczy szybciej i skuteczniej załatwiać petycje obywateli krajów członkowskich. Komisja do Spraw Petycji odgrywa skądinąd coraz większą rolę w ramach planu zbliżenia Unii Europejskiej do obywateli, tak jak fora obywatelskie organizowane w krajach członkowskich, ale o tym mowa będzie w następnym magazynie europejskim.
To był magazyn europejski Sylwii Gibbs, a teraz nasz kolejny magazyn Polska we Francji. Przed mikrofonem Anna Bernhardt i bardzo ważny temat.
W związku z przypadającą setną rocznicą urodzin redaktora paryskiej kultury, Sejm Polski ogłosił rok 2006 rokiem Jerzego Giedroycia. Patronat nad tymi obchodami objęło również UNESCO, a we wtorek w siedzibie tej organizacji odbywały się uroczystości rocznicowe, które otworzył Koichiro Matsura, dyrektor generalny ONZ-u do spraw edukacji, nauki i kultury. Spotkanie przygotowała i prowadziła Maria Wodzyńska-Walicka, stały przedstawiciel Polski przy UNESCO. Pani ambasador była więc pierwszą osobą, do której udałam się zaraz po oficjalnej części, pytając, jak to się stało, że UNESCO objęło patronat nad obchodami.
To jest inicjatywa polska, to jest inicjatywa Ministerstwa Kultury, ponieważ raz na dwa lata odbywa się konferencja generalna UNESCO, która jest najwyższą władzą organizacji. I co dwa lata ustalana jest lista tych rocznic, którym UNESCO udziela swojego patronatu. I w ubiegłym roku, w czasie ostatniej konferencji generalnej, na listę tych właśnie rocznic, to muszą być rocznice albo okrągłe, 100-200-letnie, albo 50-150-letnie, trafiły dwa nazwiska zaproponowane przez Polskę. Jedno oczywiste, to był Jerzy Giedroyć. Drugie, które co prawda zaproponowali Polacy, ale z pewnością będziemy to obchodzić w kontakcie z naszymi kolegami z Wielkiej Brytanii, to jest rocznica Józefa Konrada w przyszłym roku. I w ten sposób Jerzy Giedroyć znalazł się w tym takim bardzo ekskluzywnym klubie, ponieważ to jest kilkadziesiąt nazwisk na dwa lata. I w tym klubie znalazł się Jerzy Giedroyć na rok 2006. To jest oczywiście okazja, żeby z postacią i z działalnością Jerzego Giedroycia zapoznać krąg szerszy niż normalnie. Stąd ta idea, żeby zrobić spotkanie w Maison de l'UNESCO, w siedzibie UNESCO, gdzie pracują ludzie różnych narodowości, delegaci z bardzo wielu, 190 niemal krajów. I sporo z nich było dzisiaj wieczorem obecnych na naszej uroczystości.
Uroczystość wzruszająca, zorganizowana dzięki pani osobistemu zaangażowaniu, jak podkreślił dyrektor generalny UNESCO. Ale była też niespodzianka.
Tak, muszę powiedzieć, że niespodzianka była bardzo miła, dlatego że ja wiedziałam o tym, że już doszedł do przedstawicielstwa Litwy. Bardzo wzruszający list od prezydenta Adamkusa na tę okoliczność. Natomiast takie nieoczekiwane wejście delegata Ukrainy, który w ostatniej chwili właściwie dorwał się do głosu, bo to trochę tak wyglądało, prawda? Poprosił o głos, poprosił o to, żeby mógł w imieniu Ukrainy też dorzucić parę ciepłych słów na temat Jerzego Giedroycia. To było coś nie do końca oczekiwanego i to sprawiło mi rzeczywiście ogromną radość. Myślę, że redaktor byłby zadowolony.
Po oficjalnych wystąpieniach zgasło światło w konferencyjnej sali UNESCO i rozpoczął się pokaz filmu Kultura, zrealizowanego w 1985 roku przez Agnieszkę Holland i Andrzeja Wolskiego. Film oglądany był przez jednych z nieukrywanym wzruszeniem, a przez innych młodszych z dużym zaciekawieniem. Andrzeja Wolskiego poprosiłam o opowiedzenie, jak powstał ten film.
Tak się stało, że na początku, kiedy zjawił się tu Mirek Chojecki, i zaproponował, żeby inicjatywy podjąć w celu zrobienia filmów odkłamujących trochę historię Polski. I zwrócił się z tym do mnie i do Agnieszki Holland. Momentalnie przyszło nam do głowy, że pierwszą rzeczą, jaką natychmiast należy udokumentować, to jest to miejsce. To trzeba jechać natychmiast do kultury i natychmiast nakręcić to, bo właśnie to funkcjonowało jako mit w Polsce. Nikt nigdy nie wziął na oczy Giedroycia, wszyscy sobie wyobrażali nie wiadomo co. I to trzeba było udokumentować, to trzeba było pokazać natychmiast. To była nasza pierwsza myśl od razu.
Dla pana konfrontacja z rzeczywistością, mit Giedroycia i Giedroyć, który stoi obok pana, z którym pan rozmawia, kręci filmy. Jakim był człowiekiem Giedroyć?
Tak, to dla mnie też było olbrzymie przeżycie i pamiętam, myśmy jeździli przez kilka miesięcy, przez 3-4 miesiące do kultury, żeby przygotować cały film, zorientować się, jakie są dokumenty na miejscu i przygotować w ogóle zespół kultury na coś takiego, że tam wkoczy kamera, postawi się światła, mikrofony i tak dalej, czego nigdy jeszcze tam nie było i w ogóle byli przerażeni, czy oni to zaakceptują. To jest raz. Dwa, jak wszyscy pamiętamy, Giedroyć był człowiekiem, który wyrażał się w sposób szalenie lakoniczny. Więc myśmy się bali, że zadamy pytanie, on powie dwa zdania i koniec. I więc to trwało kilka miesięcy, myśmy tam jeździli, rozmawialiśmy z się troszeczkę zespół kultury do nas przyzwyczaił, że nas widzi, jedliśmy wspólne obiady i tak powoli nawiązywała się jakaś nić sympatii. No i potem, pamiętam pierwszego dnia, jak żeśmy przyjechali z kamerą, ustawiliśmy światła, kamerę, dźwięk i tak dalej. Wszyscy byliśmy właśnie, bardzo czekaliśmy na ten moment, kiedy włączymy to wszystko i co Giedroyć powie, czy w ogóle coś powie. I okazało się, że był świetnie przygotowany, że tego w ogóle nie peszyło. Nic nie zwracał uwagi ani na światło, ani na kamerę, ani na mikrofony. Po prostu przygotował się doskonale do swojej roli i mówił to, co miał powiedzieć. Wiedział doskonale, że to jest ważne, co że mówi po raz pierwszy bezpośrednio do ludzi w kraju, bo taki był cel tego. I doskonale zdało sobie z tego sprawę i świetnie wypełnił swoją rolę, zresztą tak, co doskonale widać na filmie.
Po filmie Kultura za stołem w UNESCO usiedli Pierre Nora, członek Akademii Francuskiej, a zarazem dyrektor miesięcznika Le Débat i Krzysztof Pomian, profesor historii, współpracujący niegdyś z Jerzym Giedroyciem. Obaj historycy zastanawiali się nad tym, dlaczego krąg kultury był tak mało znany we Francji i tak niedoceniany przez francuskie środowisko intelektualne. Do Krzysztofa Pomiana zwróciłam się o podsumowanie tej dyskusji. Pan Pierre Nora dziwił się bardzo, dlaczego Giedroyć i krąg kultury nie był znany, właściwie nie jest znany w Paryżu. Pan próbował to wyjaśnić.
Znaczy, ja próbowałem to wyjaśnić. Co jest ciekawsze, to, że na sali byli ludzie, którzy próbowali to wyjaśnić. Prawdę mówiąc, jedna z części odpowiedzi przyszła mi do głowy, czy też została mi podsunięta przez kogoś już po tym, kiedy cała dyskusja się skończyła. A mianowicie, po pierwsze, Giedroyć nie miał czasu. Ma bardzo wiele rzeczy i między innymi właśnie na to, żeby bywać w Paryżu i żyć w życiu paryskim, nawet gdyby miał na to ochotę, to by, i nawet gdyby były takie możliwości, to po prostu nie miał kiedy tego robić, zważywszy, że człowiek i tak się zastanawia, kiedy on robił to, co robił. To powiedziawszy, w tej dyskusji tutaj, która się okazała bardzo ciekawa, zwrócono uwagę na różne rzeczy. Na niezwykle ostrą barierę ideologiczną. Nie można powiedzieć, że tutaj była żelazna kurtyna na odwiertkę, prawda, bo to była żelazna kurtyna niewidzialna, ale która otaczała ludzi z polskiej emigracji żołnierskiej i kulturę między innymi. izolowała ich od środowisk, zwłaszcza lewicy, i to lewicy nie tylko komunistycznej, bo ta niekomunistyczna lewica też odnosiła się do nich z jakimś podejrzeniem, a później po 56 roku uważała, że lepiej jest szukać kontaktów bezpośrednio w Polsce niż z tymi emigrantami, do których jednak zawsze miano jakiś taki stosunek trochę podejrzliwy.
By nie było tych barier i jakby Giedroyć miał czas, czy Francuzi mogli znaleźć coś ciekawego w myśli, w pomysłach na życie polityczne Giedroycia? Czy jego myśl była uniwersalna?
Myśl polityczna Giedroycia nie chciała być uniwersalna, bo była związana ze sprawami polskimi, ale pewne elementy tej myśli politycznej były oczywiście do wykorzystania i mogły wywołać tutaj zainteresowanie. To jest po pierwsze kwestia stosunków polsko-niemieckich. Proszę pamiętać, że kwestia stosunków francusko-niemieckich była jednym z centralnych problemów francuskiej polityki zagranicznej po II wojnie światowej i że bynajmniej stworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali tego problemu nie rozwiązało, że właściwie dopiero spotkanie de Gaulle'a z Adenauerem zapoczątkowało już taką zupełnie nową erę w tych stosunkach. Otóż dla Francji zawsze problem na polskiej granicy zachodniej, czy niemieckiej granicy wschodniej, był problemem niezwykle istotnym i Francja uważała, że jest w jej interesie, żeby Polska miała tą granicę zachodnią, i warto przypomnieć zresztą, że to François Mitterrand wywarł ogromny wpływ na kanclerza Kohla w momencie już po 1989 roku, kiedy chodziło o ostateczne uznanie granicy zachodniej Polski. Drugą rzeczą, która mogła interesować Francuzów, to była sprawa Ostpolitik kultury, to znaczy stosunków z Ukrainą, Litwą i Białorusią, z tym, co Mieroszewski określił jako obszaru LB. I wreszcie trzecim takim elementem była przez długie lata bardzo wyraźnie obecna w kulturze polityka europejska. I Mieroszewski, i Giedroyć byli po prostu przekonani o tym, że problemy bezpieczeństwa Polski nie można rozwiązać bez rozwiązania problemu bezpieczeństwa europejskiego. Także były oczywiście tutaj takie rzeczy, które mogły zainteresować. Może mniej intelektualistów, którzy się wtedy tym interesowali, ale nawet niektórych intelektualistów. No ale trzeba też powiedzieć, co nie było powiedziane w tej dyskusji, jest pewnym przeoczeniem, że jeden pisarz kultury stał się, by tak rzec, pisarzem francuskim. To znaczy został zasymilowany przez literaturę francuską do tego stopnia, że Francuzi tak naprawdę uważają, że ponieważ był on bardzo ekscentrycznym człowiekiem, to posunął swoją ekscentryczność do tego, że pisał po polsku, co jest jak na pisarza francuskiego rzeczywiście bardzo dziwne, i że w ogóle uważał nawet, że jest polskim szlachcicem. Był to mianowicie Witold Gombrowicz. Otóż to jednak jest też zjawisko, które w jakiś sposób jest związane z kulturą, bo gdyby Giedroyć przedtem nie wydrukował po polsku Transatlantyku, to z czego by następnie na francuski ten Transatlantyk tłumaczono?
Na uroczystościach rocznicowych w UNESCO nie zabrakło również ambasadora Polski we Francji, Jana Tombińskiego, który podkreślił wagę tego wydarzenia.
Jest to spotkanie wyjątkowe przez to, że ono się odbywa w UNESCO i odbywa się w atmosferze już nie wyłącznie polsko-polskiej, tylko w atmosferze znacznie szerszej, międzynarodowej, z kluczowym pytaniem, które zostało dzisiaj postawione w czasie tej dyskusji: dlaczego świat francuski intelektualny ignorował czy nie wiedział o istnieniu takiego wspaniałego miejsca, jakim była kultura i jakim jest spuścizna dzisiaj kultury. W rozmowach z wszystkimi francuskimi partnerami o kulturze zachęcam ich do tego, żeby potraktowali spuściznę Jerzego Giedroycia jako coś w rodzaju klucza, który może również Francuzom posłużyć do zrozumienia, przynajmniej częściowego, tego, czym jest Europa Środkowa. We Francji mamy dzisiaj do czynienia z zupełnym załamaniem się wiedzy, świadomości i poczucia wagi tej części Europy. I warto byłoby, żeby Francuzi zrozumieli, że mają tutaj pewien skarb. Skarb, który im może pomóc zrozumieć, uznać, uhonorować, a także zrozumieć rolę Francji, jaką Francja może odgrywać wobec tego świata.
Dodajmy jeszcze, że z okazji obchodów setnej rocznicy urodzin Jerzego Giedroycia w siedzibie UNESCO zainstalowano wystawę zatytułowaną W hołdzie kulturze. Wystawę, która została przygotowana przez Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu i była już pokazywana w ubiegłym roku w Senacie Francuskim.
To był magazyn Polska we Francji. Anny Bernhardt. Kończymy magazynem Katarzyny Zawickiej. Piosenka jest dobra na wszystko.
Nazwisko Michela Polnareffa zapewne wielu naszym słuchaczom nie jest znane, zwłaszcza tym młodszym. Tymczasem była to jedna z najbardziej znanych postaci francuskiej muzyki rozrywkowej. Znikł on ze sceny francuskiej na długie lata, przypominając o swym istnieniu od czasu do czasu jakimiś piosenkami, które jakkolwiek bardzo nieliczne, od razu stawały się przebojami. Na przykład nagrane w 1989 roku Goodbye Mary Lou.
Okay, and the code of my name. laissé son nom sur mon écran. Je me tape Marilou sur mon clavier. Quand elle se déshabille, je lui mets avec les doigts message reçu au picole de Marilou.
Przypominam dziś Polnareffa nie bez przyczyny. Otóż już od pewnego czasu krążyły pogłoski, jakoby artysta na stałe mieszkający w Stanach Zjednoczonych miał zamiar przyjechać do swej rodzinnej Francji na występy oraz zaprezentować nową płytę. I otóż pogłoski te sprawdziły się. Rzeczywiście koncerty będą, wprawdzie dopiero w przyszłym roku, a dokładnie w marcu w sali Bercy, ale naprawdę mają się odbyć. Dla jego fanów, a nadal mimo wieloletniego zniknięcia ma o nich wielu, jest to fantastyczna wiadomość i należy się spodziewać, że będzie to prawdziwe wydarzenie kulturalne. Jego występy w latach 60. i 70. często były szokujące, ubierał się ekstrawagancko i wyzywająco, nie bał się prowokacji, a jego teksty bywały gorszące i nawet niektóre zakazane przez cenzurę strzegącą niewinnych umysłów społeczeństwa. Taką zakazaną była na przykład piosenka L'amour avec toi. Są takie słowa, które można pomyśleć, ale nie można ich powiedzieć w towarzystwie. Ale ja mam w nosie towarzystwo i jego rzekomą moralność. Ja chcę się po prostu z tobą kochać. Dziś to takie niewinne, ale w 1966 roku to był prawdziwy skandal.
Simplement faire l'amour avec toi. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. Oh, oh, oh. Je veux faire l'amour avec toi. Oh, 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 oh. que moi je veux faire l'amour avec toi, que moi je veux faire l'amour avec toi. Oh, oh, oh.
Nie zmieści mi się Michel Polnareff w 12 minutach mojego magazynu, nie zmieści się nawet w 24, dwóch magazynów, ale zawsze to już troszkę łatwiej. Jest to postać bujna i o bogatym życiorysie. Dzisiaj więc tylko o początkach jego kariery, reszta za tydzień. Urodził się w rodzinie artystycznej. Matka była tancerką, ojciec kompozytorem, pisał m.in. dla Edith Piaf. Mały Michel okazał się być dzieckiem o bardzo dużych zdolnościach muzycznych. Od 5 roku życia gra na pianinie, w 11 dostaje pierwszą nagrodę za solfeż w paryskim konserwatorium. Po maturze odbywa służbę wojskową i próbuje tak zwanego normalnego życia. Jakieś prace w agencji ubezpieczeniowej, w banku. Trwa to jednak bardzo krótko, a potem zaczyna się jego zawodowa kariera muzyczna. Na początku jego sceną były ulice Montmartre. Potem spotkał Luciana Morisa, który został jego menadżerem i dzięki któremu nagrał swoją pierwszą płytę. Udaje mu się nawet do jej nagrania zaprosić Jimmy'ego Page'a, gitarzystę zespołu Led Zeppelin. Przebój, który za chwilę Państwo usłyszycie, a który pochodzi z tej właśnie pierwszej płyty, zrobił furorę nie tylko w Europie. Ciąg dalszy za tydzień. A teraz La Poupée qui fait non.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
La Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Mm.
la radio du monde.